Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam.
Witam Państwa na kolejnym podcaście mzdrowie.pl. Dzisiaj oczywiście pandemicznie, to znaczy siedzimy w dużych odstępach i będziemy rozmawiali o tym, jak pandemia, czyli te odstępy i różne inne maseczki wpłynęły na sytuację pacjenta w naszym kochanym systemie ochrony zdrowia. Są z nami Państwo z Fundacji My Pacjenci, pani dr Anna Sitek i pani Ewelina Nazarko-Ludwiczak oraz jest pan Wojciech Wiśniewski z Public Policy. Państwo dużo wiecie na temat pandemii, ponieważ zrobiliście badania, mówię do pani z Fundacji My Pacjenci. Z tych badań muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie najbardziej uderzyła, że wbrew propagandzie to nie pacjenci rezygnują z wizyt u lekarza czy w szpitalu, tylko raczej lekarze i szpitale rezygnują z przyjmowania pacjentów. Tam jest taki stosunek 3:1. Czy to prawda, pani doktor?
Tak, zgadza się, potwierdzam. Z naszych badań jednoznacznie wyniknęło, że dostęp w czasach koronawirusa jest znacząco ograniczony, utrudniony. Pacjenci nie korzystają ze świadczeń zdrowotnych, pomimo że ich potrzebują, a w dużej mierze wynika to przede wszystkim ze strachu przed koronawirusem, ale również należy pamiętać, że z problemów, które wynikają po prostu z możliwości rejestracji, czy też jakiejkolwiek komunikacji.
Nie, bo nie korzystają nie dlatego, żeby nie chcieli w dużej części, tylko chcieliby skorzystać, ale nie ma doktora, przychodnia zamknięta,
nikt
albo
nie odbiera
wizyta
telefonów,
przesunięta.
No właśnie. Dokładnie.
I to jest
tak.
Najbardziej uderzające, a nie to, że się trochę boją.
No, oczywiście nie można też bagatelizować tego, że jednak ten strach przed koronawirusem występuje, ale rzeczywiście należy myśleć o jakichś systemowych zmianach, które sprawią, że dostęp do chociażby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, już nie mówiąc o lekarzach specjalistów, będzie funkcjonował tak jak przed pandemią.
Ale tam procenty były takie, że zdaje się 45% pacjentów odbiło się od klamki, mówiąc kolokwialnie.
Tak, zgadza się, a proszę również zauważyć, że z tych samych badań wynika, że niemal 80% osób biorących w badaniach wskazało, że miało problem, utrudniony dostęp po prostu z korzystaniem z tych świadczeń.
Czyli się z jednej strony boją, a z drugiej strony chcieliby skorzystać z lekarza, porady lekarza, ale nie mogą. Pani Ewelino, Fundacja My Pacjenci, z którą pani współpracuje, zrobiła takie badania i co dalej? No to trzeba gdzieś z tymi badaniami pójść, no nie ma co narzekać. No, jaki wniosek z tych badań powinniśmy wysnuć najważniejszy, że co, że wstrząsnąć lekarzami, wstrząsnąć dyrektorami szpitali, dyrektorami przychodni, żeby się ogarnęli, zaczęli tych pacjentów jednak przyjmować?
Te badania prowadziliśmy w maju. Chodziło nam o to, żeby zobaczyć, jak system zafunkcjonował w okresie od momentu, kiedy został ogłoszony stan epidemiczny do maja. I liczyliśmy też bardzo na to, że te wyniki posłużą do tego, żeby lepiej się przygotować na to, że może przyjść druga fala pandemii, że jesienią mogą się wydarzyć podobne sytuacje. My te badania żeśmy bardzo szeroko promowali, a jednocześnie ze względu na to, że zawsze się staramy uczestniczyć we wszystkich zmianach, planach, omówieniach, które mogą pomóc w dobrych rozwiązaniach, my ze swojej strony jesteśmy zaangażowani w konsultowanie wszystkiego, co wskutek pandemii może przynieść pacjentom korzyść.
Czy konsultujecie te liczne nowelizacje specustawy COVID-owej?
Nie, do specustawy nie byliśmy zapraszani, natomiast tutaj bardzo doceniamy współpracę z Rzecznikiem Praw Pacjenta, bo na przykład wypowiadaliśmy się ostatnio na temat pomysłu Funduszu Medycznego. Wypowiadaliśmy się dosłownie 2 dni temu na temat tego, jak ma wyglądać standard porady wizyty w podstawowej opiece zdrowotnej, bo tutaj jakby śledzimy różne doniesienia, dyskusje i bardzo martwi nas też to, że ta e-porada miałaby być takim rozwiązaniem dominującym w POZ-cie. Przedstawiliśmy swoje rekomendacje. Jak najbardziej popieramy wszelkie rozwiązania, których brana jest i wykorzystywana telemedycyna, ale ze względu na misję naszej fundacji, ze względu na wszystkie wcześniejsze działania i bieżący kontakt z pacjentami, bardzo zależy nam też na tym, żeby nikogo nie marginalizować.
To o telemedycynie zaraz będę tutaj dopytywał, ale jeszcze zapytam pana Wojtka Wiśniewskiego. Czy pana zdaniem ta no mam nadzieję, że wyłącznie przejściowa niechęć placówek ochrony zdrowia do przyjmowania pacjentów nie bierze się z przyczyn finansowych, tylko i wyłącznie z troski o pacjenta.
Dostrzegam ostatnio bardzo niepokojące stanowisko. Proszę zwrócić uwagę, że w sytuacji, w której to dużo zależy od ośrodków, jeżeli chodzi o przyjmowanie pacjentów, ze strony instytucji publicznych dostrzegamy komunikaty, że to być może wina samorządów, do których te szpitale należą. Z drugiej strony szpitale mówią, że nie mają wytycznych od rządu. Wydaje mi się, że to jest odrzucanie sobie wzajem gorącego kartofla. Też nie jesteśmy jakąś wyspą, jeżeli chodzi o trudności w organizacji opieki zdrowotnej. Kłopoty mają wszystkie kraje. Wydaje się po prostu, że stoimy przed wyzwaniem, przed którym nie staliśmy wcześniej, które wymaga działań ze strony wielu, wielu instytucji. Niestety wydaje mi się, że przez ostatnie kilka miesięcy bardzo mało jest takiego trochę bardziej koncyliacyjnego tonu między poszczególnymi instytucjami. Z pewnym może nie bólem, ale zaniepokojeniem widzę, że tak naprawdę instytucje wzajemnie, czy strona społeczna i rząd, nie spełniają wzajemnie swoich oczekiwań. Z jednej strony ośrodki mówią, że nie ma wytycznych, z drugiej strony administracja rządowa mówi właśnie, że nie ma przełożenia na poszczególne instytucje, więc wydaje mi się po prostu, że potrzebujemy więcej narzędzi.
Na samym początku pandemii była taka mowa, że każde towarzystwo naukowe, każda instytucja wzięła sobie za honor opracować wytyczne na czas pandemii i lekarze i szpitale byli zasypywani tymi najrozmaitszymi wytycznymi, często wzajemnie sprzecznymi.
Być może pani doktor potwierdzi, w świecie nauki od wielu lat jest taki proces, że coraz więcej osób pisze, a coraz mniej osób czyta.
Pani doktor, to prawda?
Jak najbardziej tak, tak. Potwierdzam niestety z wielką przykrością, ale żeby była jasność, nie należy do tego grona.
Czyli łatwiej napisać niż przeczytać takie wytyczne, tak?
Natomiast realnie, w artykuł 11 ust. 3 ustawy o świadczeniach mówi, że minister zdrowia może w formie obwieszczenia opublikować wytyczne postępowania. Nie widzę powodu, dla którego ci liczni autorzy tych wytycznych nie mogliby wspólnie z ministrem takie obwieszczenie przygotować. Jedno miejsce, by uczestniczyłem też w webinarium jednej z organizacji pracodawców, gdzie wprost przewodniczący Polskiej Federacji Szpitali mówił, że potrzebują jednego miejsca, gdzie te zwalidowane wytyczne by się pojawiały. Też wydaje mi się, że oczywiście są pewnego rodzaju twarde ograniczenia. Środki ochrony osobistej, znowu pieniądze. Natomiast tam, gdzie potrzeba mniej wysiłku, szczególnie tego, którego u nas nie ma, tego organizacyjnego, niestety nie jestem szczególnie przekonany, że jesteśmy przygotowani na to, co przed nami. Tym bardziej, że liczby pokazują, że niespecjalnie wejdziemy sobie do tej pory.
No tak, liczby liczbami, ale od jakiegoś czasu słyszymy wytyczne, że mamy się otwierać, odmrażać, że pacjenci mają chodzić do lekarzy, że nie powinni się bać chodzenia do lekarzy. Jak ten system się odmraża, pani Aniu?
Ten system odmraża się bardzo indywidualnie, bardzo regionalnie i lokalnie jest on zróżnicowany w różnych miejscach i tutaj trzeba...
A to dobrze czy źle, pani zdanie?
Moje zdanie, uważam, że to dobrze, aczkolwiek powinien być bardziej dostosowany do potrzeb konkretnych, chociażby to regionów, czy też miejscowości i uzależniony od tego, od ognisk koronawirusa w danym miejscu.
No właśnie, żeby nie powodować dodatkowych nierówności w dostępie do świadczeń, prawda?
Oczywiście, ale nikt tutaj, jak najbardziej tak, nikt tutaj nie mówi o generowaniu nowych barier, czy też trudności w dostępie do świadczeń medycznych. Chodzi o to, że tam, gdzie jest to bardziej niebezpieczne stworzyć takie warunki, aby pacjenci nie musieli narażać się na niebezpieczeństwo zarażenia koronawirusem.
No i takie warunki podsuwa nam telemedycyna, która stała się, można powiedzieć, takim po pierwsze hitem, jeżeli chodzi o praktykę działania lekarzy i pacjentów, a po drugie takim bardzo nośnym wyznacznikiem sukcesu ze strony rządzących. Wszyscy podkreślają, że dzięki temu, że wprowadziliśmy e-recepty, że już wprowadzamy e-skierowanie, a już mieliśmy wcześniej e-zwolnienie, to udało się jakoś ten system utrzymać na powierzchni. Zgadzacie się państwo? Państwo tego nie widzą, ale pani Ania się śmieje, jak to mówi. Czemu się pani doktor śmieje?
Tak, śmieje się, bo oczywiście zgadzam się z tym, że telemedycyna jak najbardziej jest bardzo ważnym narzędziem i umożliwia na realizację wielu świadczeń i jak najbardziej powinniśmy rozwijać się w tym kierunku. Natomiast musimy pamiętać, że jednak mamy w Polsce bardzo zróżnicowane społeczeństwo i nie wszyscy są w stanie korzystać z tego rodzaju narzędzi. Nie posiadają odpowiedniej wiedzy, kwalifikacji, kwalifikacji i umiejętności, nie posiadają dostępu, są po prostu wykluczeni cyfrowo, więc trudno tutaj mówić, że telemedycyna wychodzi naprzeciw wszystkim oczekiwaniom.
Są jakieś szacunki dotyczące tego, jaka część pacjentów ma problemy z tym cyfrowym wykluczeniem?
Trudno mi powiedzieć, mogę się odnieść jedynie do wsi, która jest mi bliska.
Proszę
i tam ponad 60% osób, zwłaszcza w wieku poemerytalnym, w ogóle nie korzysta z internetu, bądź ma bardzo utrudniony dostęp. Także no, jest to zróżnicowane regionalnie, a wieś jest bardzo, bardzo wykluczona tutaj.
Czyli w ich przypadku ta telemedycyna oznacza telefon. Kontakty telefoniczne z lekarzem.
Tak, o ile uda im się dodzwonić.
O ile się uda dodzwonić. Pani Ewelina, jak pani myśli, czy ten trend wykorzystywania coraz większego telemedycyny powinniśmy zatrzymać i powinniśmy właśnie zwrócić uwagę większą na te osoby wykluczone?
Moim zdaniem nie, na pewno nie powinniśmy zatrzymywać trendu wykorzystania telemedycyny.
No właśnie, dlatego się raczej powinniśmy budować jakieś alternatywy, prawda?
On jest bardzo pozytywny i tutaj w Polsce są już przykłady też wykorzystania telemedycyny w innych dziedzinach niż POZ, kardiologia, psychiatria, to doskonale funkcjonuje. My postulujemy jedynie to, żeby w zachwycie nad telemedycyną nie zapomnieć o tym, że nie jest to rozwiązanie dla wszystkich i nie jest to rozwiązanie do wszystkiego rodzaju schorzeń, chorób, ponieważ są sytuacje i będą sytuacje takie, że no nie da się pacjenta obejrzeć tylko i wyłącznie przez kamerę, telefon, czy też tak, jak to też miało miejsce w pandemii, przysyłając zdjęcie jakiejś niepokojącej zmiany. Więc podsumowując, jak najbardziej popieramy telemedycynę, ale po prostu chcemy, żeby pamiętać też o tych, którzy nie są w stanie z niej korzystać i że nie wszystkie świadczenia medyczne można w ten sposób realizować.
Ale coraz więcej mówi się o tym, że POZ powinien się tak naprawdę opierać o telemedycynę. Czy to jest w interesie pacjentów?
W naszym odczuciu nie, natomiast no, tutaj byłoby trzeba jakąś szerszą dyskusję w tym zakresie przeprowadzić, też zapytać pacjentów, co oni na ten temat sądzą.
Państwo jesteście słuchacy.
Tak, ale my żeśmy prowadzili badania dotyczące całego jakby oglądu i korzystania z systemu ochrony zdrowia.
Owszem, były pytania o telemedycynę.
Były pytania o e-wizytę i w naszym badaniu ta część pacjentów, która tą e-wizytę miała, ale nie była to liczna grupa, ale ci pacjenci, którzy e-wizytę odbyli, ocenili ją pozytywnie. Fakt, że e-recepta się upowszechniła przed pandemią, bardzo nam pomógł w pandemii, dlatego że my odbieraliśmy takie informacje od pacjentów, że proces przepisywania stałych leków, dostępu do leków dzięki e-recepcie był bardzo, bardzo płynny, bardzo łatwy, więc jakby to, że ona zaistniała wcześniej, że się udało ją wprowadzić, no oceniamy tutaj pozytywnie.
Nie czekajmy na spokojny czas po pandemii, możemy się nie doczekać, od razu mówmy sobie.
Chodziło nam o to, żeby e-recepta, mówiąc w dużym skrócie, miała w sobie więcej informacji przydatnych dla danego pacjenta, żeby przy e-recepcie można było widzieć więcej historii danego pacjenta, historii jego leczenia, historii przyjmowania leków. To
czyli
tak w dużym skrócie.
Właśnie taki rozwój elektronicznej dokumentacji.
Tak, połączone z e-receptą, ale sam fakt, że recepta jest i że weszła wcześniej, no tutaj naszym zdaniem się bardzo w pandemii sprawdził.
Ja myślę, że wejście e-recepty ma też związek z tym, że spadła ilość porad, no bo chyba w Państwa badaniach również podane były takie liczby między 15 a 20%
czy sam prezes
wizyt odbywanych wyłącznie w celu przepisania recepty.
Sam prezes NFZ-u niedawno podczas HCC stwierdził, że ilość wizyt w POZ-cie rok do roku spadła o 30%. Natomiast czy jest to
tylko to jest zaburzone, no,
czy to jest tylko jakby in plus z powodu e-recepty, to tutaj bym dyskutowała, dlatego że w naszych badaniach wyszło też coś, co nas bardzo niepokoi, że prawie 45% osób badanych, czyli duża grupa, stwierdziła, stwierdziła, że ona rozumie, że jest pandemia, że jest trudna sytuacja i może, mówiąc kolokwialnie, sobie poczekać. I to są dane, które nas bardzo niepokoją, bo po pierwsze, czy wszyscy pacjenci jesteśmy w stanie subiektywnie określić, że tak naprawdę nic nam nie jest i że możemy sobie czekać? Na pewno nie. Na pewno, tak jak Ania mówiła, duża część z nas w obawie przed zarażeniem niweluje poczucie jakichś niepokojących objawów, tak? Tutaj nie tylko my apelowaliśmy do pacjentów o to, żeby pacjenci leczyli się jak się tylko to da w zamrożonym systemie ochrony zdrowia, ale taki apel prowadzili też kardiolodzy, ponieważ okazało się...
No, kardiolodzy, onkolodzy.
Onkolodzy, tak. Okazało się na przykład, że po kilkunastu tygodniach funkcjonowania naszego społeczeństwa w pandemii, te zabiegi kardiologii interwencyjnej bardzo spadły, tak? Mhm. To nie jest tak, że my nie chorujemy w czasie pandemii. My mamy rozmaite objawy. Choroba nie czeka, nowotwór nie czeka. Tylko my po prostu ich nie leczymy.
Czy można powiedzieć, że wstrzymaliśmy oddech i...
W pewnym sensie tak.
No,
wstrzymaliśmy oddech, a jednocześnie myślę, że ludzie też czekali do tego, że to się tak ładnie w wakacje wypłaszczy, mówiąc żargonem.
A tutaj niespodzianka.
Bo były takie zapowiedzi, a tutaj mamy to, co mamy teraz, tak? Ja obserwuję dużo kanałów mediów społecznościowych, jak widzę, jak ludzie to odbierają, tak? Na bardzo narasta takie poczucie niepokoju, no, że jednak te wskaźniki z dnia na dzień są wysokie.
I tutaj spytam się pana Wojtka Wiśniewskiego, Public Policy, który od jakiegoś czasu analizuje te kwestie finansowe i wpływ pandemii na finanse ochrony zdrowia. Gdyby tak miał pan powiedzieć jednym zdaniem, to będzie pewnie negatywny, ale jaki?
Model dotyczący tego, jak kryzys gospodarczy spowodowany pandemią wpłynie na przychody ze składek Narodowego Funduszu Zdrowia, przygotowaliśmy w kwietniu. I od tamtej pory, jeżeli chodzi o samą konstrukcję modelu, nie zmieniliśmy nic i nam się to dobrze sprawdza. Więc wydaje nam się, że na dzisiaj te przychody składkowe w tym roku będą niższe od 6 do 8 miliardów złotych. Nasze wyliczenia potwierdził ostatnio w jednej z publikacji pan poseł Bolesław Piecha, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Nie potwierdziła cała grupa osób z Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast nie ulega wątpliwości, że tak czy inaczej, zarówno w tym roku, jak i w kolejnych z powodu tej recesji, jak i odłożonej w czasie z powodu tarczy antykryzysowej, tarczy finansowej, tego wpływu pandemii na rynek pracy, ta sytuacja będzie coraz gorsza. Szczególnie zwracamy uwagę, bo niestety ostatnio mamy taką mało wdzięczną rolę przedstawienia takich kasandrycznych wizji. To, co teraz mamy, to mówiąc kolokwialnie, to naprawdę jest małe piwo. Dlatego, że w przyszłym roku ta dotacja z budżetu państwa na ochronę zdrowia, ogólnie rzecz ujmując, musi wynieść około 25 miliardów złotych. Największy kłopot będzie jednak w roku 2022, dlatego, że ten mechanizm ustawy 6% sprawi, że za dwa lata będziemy liczyć według PKB z tego roku z recesją. Więc prawdopodobny wzrost nakładów rok do roku będzie niższy niż wskaźnik inflacji. To powoduje, że nie będzie pieniędzy na nic, a ta inflacja w ochronie zdrowia jest wyższa niż w całej gospodarce.
Oj tam po prostu zatrzymamy wzrost płac. Od razu, że nie będzie
pytanie,
na nic. To prawdziwa Kasandra z pana dzisiaj.
Możemy to zrobić, pytanie, czy pacjenci będą mieli dostęp do specjalistów, czy specjaliści nie poszukają dla siebie innego miejsca. Pytanie, czy ciągłość finansowania ośrodków będzie taka sama. Dyrektorzy szpitali mówią o rosnących kosztach, czy wywozu odpadów medycznych, bardzo wielu innych kosztów.
A niech pan to nie stawia pytań, tylko niech pan odpowiada.
Dobrze.
Będą problemy, czy nie będą?
Już są. Dlatego, że sprawozdania za pierwsze 5 miesięcy wskazują, że bilans przychodów i kosztów płatnika nie wychodzi na zero, bo te przychody to 36 miliardów, a wydatki to 40. I nie jest to budżet państwa, gdzie możemy się zadłużać. To musi się bilansować.
No NFZ dostanie dotację z budżetu.
Na razie dostał 2,7 miliarda złotych, jednak wciąż te nakłady, te przychody ze składek w tym roku są niższe niż w ubiegłym, więc oczywiście wszyscy będziemy mądrzejsi we wrześniu czy w październiku, natomiast sam Narodowy Fundusz Zdrowia w prognozie przychodów na kolejne lata przyznał, że składki w tym roku będą 2 miliardy złotych niższe niż planowane. W naszej opinii jest to kilkukrotnie zbyt optymistyczna prognoza.
Ale jednak wydaje mi się, że ten spadek kosztów związanych z pracą, z wykonywanym świadczeniem był dużo większy niż koszty związane z zabezpieczeniami. Czyli teoretycznie standing finansowy placówek ochrony zdrowia powinien się poprawić.
W większości tak. Tam, gdzie był wyczałt i przede wszystkim finansowanie przez wyczałt w sytuacji, kiedy zagwarantowano odpowiedni poziom przychodów, faktycznie wydaje się, że tam jest ok. Też dyrektorzy nie wskazują, żeby były jakieś większe problemy. Kłopot polega na tym, że kiedyś trzeba będzie te świadczenia tak jakby nadrobić i wydaje się, że dyskusja na ten temat będzie bardzo gorąca.
No właśnie, moim zdaniem, i to popieram również opinią kilku dyrektorów szpitali, oni twierdzą, że nie ma możliwości pełnego nadrobienia.
No właśnie, i to będzie to napięcie, które będzie dominować, to pewnie będą takie trójkąty, jeżeli chodzi o negocjacje minister zdrowia, NFZ i świadczeniodawcy, natomiast nie wszystkie ośrodki się rozliczają w oparciu o ryczałt. Jestem bardzo ciekaw, jak kształtuje się sytuacja finansowa na przykład ośrodków onkologicznych lub ośrodków specjalizujących się w pulmonologii. Tam ryczałt to jest 10-15%.
To widzę, że nie przeczytał pan wywiadu z profesorem Maciejczykiem, który robiłem na portalu mzdrowie.pl, to przerwana reklama. I tam profesor Maciejczyk mówił, że słabo wygląda finansowo dolnośląskie.
No właśnie czytałem i to nie jest absolutnie wina pana doktora Maciejczyka. Dlatego, że jeżeli zdecydowaliśmy się zresztą projektując sieć szpitali, że onkologia wciąż rozlicza się za świadczenie, a liczba pacjentów, to widać po liczbie każdy deal, gdzie rok do roku mamy spadki po kilkadziesiąt procent, to ta sytuacja będzie bardzo napięta. Poza tym na przykład Dolnośląski Oddział Wojewódzki, gdzie ośrodek pana doktora się znajduje, czy ośrodek, któremu szefuje pan doktor, nie płaci na przykład 1/3 programów lekowych za pierwsze 2 kwartały. Ta sytuacja będzie absolutnie dramatyczna i oczywiście przez pół roku można jakoś ten dług ewaluować, ale pytanie, jak sytuacja tych dużych ośrodków onkologicznych, jak Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc sobie radzi, to tam naprawdę może być bardzo trudna sytuacja już za chwilę.
Niezależnie od Kasandry, pieniądze jakieś tam będą, NFZ dostanie wsparcie z budżetu i zakładam, że pieniądze będą, ale no, ci pacjenci się nie pojawili, więc teraz się będą pojawiać z opóźnieniem, siłą rzeczy w trudniejszym stanie. I co?
Trudno powiedzieć. Na pewno na kilka lat nam troszkę może nie zafałszują się, ale będziemy mieli pewien nieokreślony wpływ na dane, na przykład publikowane przez Krajowy Rejestr Nowotworów za jakiś czas, czy na te dane, które ma
w takim sensie, że Narodowy Fundusz Zdrowia. Nowotwory.
To jedno. Druga rzecz jest taka, że chirurdzy onkologiczni głośno mówią o tym, że bloki operacyjne nie działały tak jak wcześniej, co powoduje, że może będzie więcej pacjentów leczonych nie radykalnie z intencją wyleczenia, a paliatywnie. I to też wpłynie na wyniki. Prawdę mówiąc, nie mam zielonego pojęcia, dlatego że podejrzewam, że mnóstwo pacjentów onkologicznych, którzy nie rozpoczęli leczenia, nagle pojawi się gdzieś na internach, już w stanie rozsianym, tak jak często po prostu to bywa.
Tak na koniec, taki wniosek z naszej dyskusji, żeby nie było tak bardzo pesymistycznie. Tak spytam, będzie lepiej dla pacjentów, czy gorzej teraz od momentu, kiedy zaczęliśmy odmrażać ochronę zdrowia, a pandemia się rozwija?
Myślę, że jeżeli nie spanikujemy, to oczywiście będzie zdecydowanie lepiej, tylko po prostu nie możemy popadać w panikę, a pacjenci muszą jednak pamiętać o tym, że tutaj na szali jest ich zdrowie, więc jak najbardziej nie mogą przekładać go nad inne, znaczy powinni go przedłożyć nad inne rzeczy i troszczyć się o nie, nie obawiać się wizyt, jak najbardziej umawiać się na wizyty.
Pani Ewelina Nazarko-Ludwiczak, gdybyśmy tak powiedzieli o jednej rzeczy, takie najważniejsze dla pacjentów na ten czas?
Dla mnie w tym momencie najważniejszą rzeczą, którą bym chciała, żeby pacjenci zapamiętali i realizowali to jest to, że teraz powinni przekuć ideę pacjentocentryzmu w praktykę. Czyli po każdą możliwą metodą domagać się wizyty, badania, leczenia. Prezes Matyja mówił 2 dni temu, że ilość pacjentów zgłaszających się na SOR-y wzrosła o 30%. Każda możliwa forma domagania się świadczenia medycznego jest w tym momencie dla pacjentów uzasadniona i my do tego zachęcamy, tak jak zachęcamy do tego, żeby nosić maski, myć ręce, zachowywać ostrożność, ale na pewno nie zapominać o leczeniu, bo ten wirus zostanie z nami dłużej i nie można leczenia odłożyć na półkę.
Nie można odłożyć leczenia na półkę. Pan Wojciech Wiśniewski, Public Policy, podsumowanie.
W ostatni piątek minister finansów Tadeusz Kościński w materiale jednego z portali gospodarczych powiedział, że już za chwilę będziemy wydawać 6% PKB na zdrowie. uznajmy to za dobrą opinię i za dobry prognostyk.
Czyli tym słowem nie są nadzieje na to, że będzie lepiej, ale pod warunkiem, że pacjenci wezmą sprawę z swojego zdrowia w swoje ręce.
Tak, oczywiście.
Trzymamy kciuki.
Dziękuję bardzo. Byli dzisiaj z nami pani
Ewelina Nazarko-Ludwiczak,
Anna Sitek
i Wojciech Wiśniewski.
Bardzo dziękuję za uwagę. Słuchacie państwo mzdrowie.pl.